Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Droga. Witam Państwa serdecznie, a szczególnie witam nowych odbiorców naszego pasma internetowego. Z radością witają się także z Wami współtwórcy dzisiejszego spotkania.
Ojciec Mariusz Mazurkiewicz, witam wszystkich słuchaczy.
Krzysiek, witam.
Henia.
Wojtek.
Maria.
A przy mikrofonie Basia. Chcę także nadmienić, że wszystkie pieśni śpiewane podczas audycji wykonywane są przez diakonię muzyczną Biedak zawołał pod przewodnictwem Marii i Wojtka. Na początku pomódlmy się pieśnią do Ducha Świętego opartą na słowach świętego Jana od Krzyża w wykonaniu tej diakonii.
Zrań mnie miłością, o błogosławiona rano, zadana przez Tego, który umie tylko leczyć. Zwróć mnie ku temu, za którym te zrań mnie miłością, o błogosławiona rano, zadana przez Tego, który umie tylko leczyć. Zwróć mnie ku temu, za
w ostatnim programie mówiliśmy o ludziach, którzy towarzyszyli Jezusowi w drodze na Golgotę. Dziś jednak powróćmy do dawnego tematu z cyklu Kochamy Świętych. I tak, jak już Państwo się mogli zorientować, po wysłuchaniu pieśni do Ducha Świętego będziemy rozmawiać o świętym Janie od Krzyża, doktorze Kościoła, wielkim poecie, ważnej postaci kontrreformacji, mistyku, karmelicie, który w roku 1568 wraz ze świętą Teresą od Jezusa zreformował zakon karmelitański i tworzy zakon karmelitów bosych. Człowiek o wielkim sercu, rozkochany w Bogu, ale także rozkochany w tym wszystkim, co do Boga prowadzi. W pięknie, w którym widział ukochanego Boga. Życie i powołanie świętego Jana od Krzyża osadzony jest w konkretnych prądach kulturowych i duchowych swoich czasów. A jest to burzliwy okres w historii Kościoła, Karmelu, duchowości i kraju, w którym żył, czyli Hiszpanii. Ojcze Mariuszu, wiemy, że święty Jan od Krzyża żył w określonym czasie historycznym i na pewno ten czas miał wpływ na jego osobowość, na twórczość, na całą postawę. Proszę nam przybliżyć ten okres historyczny.
Więc XVI wiek, Hiszpania, to są również czasy, kiedy żyła już omawiana w naszej audycji niegdyś Święta Teresa Wielka, Święta Teresa z Awila. Więc oczywiście czasy renesansu, bo wiemy, że na południu Europy on zaczyna się dużo wcześniej i trwa jeszcze oczywiście do XVI wieku, czy nawet jeszcze początku XVII, potem zaczyna się barok, nie patrzymy kategoriami polskimi. W Hiszpanii jest mocna władza królewska, scentralizowana. Na Hiszpanię również oddziaływują te podboje, odkrycia geograficzne i potem podboje kolonialne. Po traktacie pod koniec XV wieku zostały te kolonie nowe podzielone między Hiszpanię a Portugalię. No i Hiszpanii przypadają te wszystkie właściwie ziemie, które poza Brazylią, dlatego te dzisiaj języki oczywiście w Ameryce Łacińskiej tak są podzielone. Więc napływ również, po pierwsze, bogactwa. Nie wdajemy się teraz tutaj w naszej audycji w ocenę moralną, jak to bogactwo było zdobywane, ale no, bogactwo to również oddziaływało na serce, umysły ludzi, wysyłanie także szlachciców, którzy nie mogli zrobić kariery w Hiszpanii, właśnie tam wysyłanie misjonarzy, oczywiście wzrost potęgi hiszpańskiej. To są również czasy rywalizacji z Wielką Brytanią, z Królestwem Anglii, dokładnie można powiedzieć, bo wtedy jeszcze Wielkiej Brytanii jako takiej nie było. Więc w tamtym czasie, gdzieś pod koniec już właśnie życia świętego Jana Krzyża, to tym bardziej, mocniej to narasta. To są czasy w kościele, to jest bardzo ważne, czasy po Soborze Trydenckim, czyli wzrastającej kontrreformacji. Jako prądu, który miał być takim no, reformą, czy lekarstwem, można powiedzieć, na to, co dokonało się w czasie reformacji, czyli rozlewu protestantyzmu. Pamiętamy, że z Hiszpanii pochodził również święty Ignacy Loyola, chociaż samo Towarzystwo Jezusowe, jezuici powstali akurat w Paryżu, w Hiszpanii. Ale to są również właśnie te prądy duchowe. Królowie katoliccy, arcykatoliccy Hiszpanii, bo oni tak się tytułowali, oczywiście mieli również wielki wpływ na Kościół. I ta tkanka kościoła była również bardzo spleciona z tą tkanką społeczną, feudalną. No i w takim klimacie właśnie wzrasta święty Jan od Krzyża, gdzie również narasta reforma, czy potrzeba reformy zakonu karmelitańskiego. Podobnie jak to było karmelitanek, to również i tutaj wiemy, że święty Jan od Krzyża jest właśnie również u początków tej reformy. Powrót do pierwotnych idei, charyzmatu, ubóstwa, prostoty. Bo to zwykle tak jest w zakonach, że tak co około 300 lat potrzeba takiego odnowienia, ponieważ przyzwyczajają się zakonnicy, mnisi do stylu życia, za swojego życia nie pamiętają, że mogło być inaczej, no a gdzieś powoli duch słabnie i trzeba to wszystko odnawiać. Tak historycy mówią, że co około 300 lat. Więc no tak historia także pokazuje. No i w tamtym czasie właśnie to było właśnie w zakonie karmelitańskim w Hiszpanii. Święty Jan od Krzyża, oczywiście osobowość. To jest również ważne. Nie tylko sam prąd, nie sama tylko historia czy kultura, w której wzrastał, on również, jego osobiste cechy charakteru i oczywiście wiara, głębia spotkania, przeżycia, doświadczenia Pana Boga, to co określamy właśnie mistycyzmem, tego doświadczenia mistycznego, kontemplacji Pana Boga, oglądania Go, jak nawet pod koniec już w tych pismach ostatnich, no, to przez taką cieniutką już zasłonę tylko właściwie, to na pewno również miała na to wpływ. Mocna osobowość, wywierająca wpływ także na innych ludzi, potrafiący pociągnąć na pewno za sobą także innych. Chociaż no, można dzisiaj to pewnie by powiedzieli kontrowersyjne, tak? To znaczy, że budził sprzeciw także i próbowano, jak wiemy z życia, już wiemy, świętego Jana od Krzyża, także próbowano go uciszyć, czy też właśnie przebywał właśnie w więzieniu.
Tak, właśnie będziemy o tym mówić w dalszej części, ale myślę, że to, co ojciec powiedział, to niezwykle ciekawa sprawa, ale właśnie na te cechy, na tą osobowość, jakby na strukturę wewnętrzną świętego Jana na pewno miał wpływ dom rodzinny, czyli okres jego najmłodszy, okres, w którym wzrastał.
Święty Jan od Krzyża, Juan de Yepes urodził się 24 czerwca 1542 roku w Hiszpanii w rodzinie Gonzalesa de Yepes i Kateliny Alvarez w miejscowości Fontiveros. Urodził się jako trzecie dziecko w rodzinie. Miał dwóch braci. Ale warunki, w jakich żyła ta rodzina, były bardzo ciężkie. Rodzice pracowali jako tkacze.
Chciałam jeszcze powiedzieć, że ojciec Jana, czyli Gonzalo, nie pochodził z biednej rodziny. On pochodził z dosyć zamożnej rodziny i ciekawostka, on po prostu z miłości ożenił się z matką Jana i zrezygnował z wszelkiego dobrobytu. Jego rodzina wyrzekła się i dlatego w tak wielkim ubóstwie obydwoje żyli, wychowując dzieci.
Jeszcze trudniejsze warunki życia stały się po śmierci ojca Jana. Wtedy już rodzina nie dawała sobie rady. Matka przeniosła się wraz z dziećmi do miejscowości Arevalo w 1948 roku, a w 1951 roku przeniosła się do Medina del Campo. Tam Jan rozpoczął naukę w szkole, gdzie uczyły się biedne dzieci, ale też i sieroty. W tej szkole zdobywali podstawową edukację, ale też otrzymywali pomoc socjalną. Jan wyróżniał się bardzo spośród dzieci, ponieważ miał skłonność do bycia w samotności. Był takim pokornym dzieckiem. Miał skłonność również do zapierania się samego siebie. Ale jako uczeń był uczniem najpilniejszym, zdolnym i najskromniejszym. W Medinie rozpoczął również naukę w kolegium jezuickim w 1559 roku i ta nauka trwała do 1563 roku. Żeby utrzymać rodzinę, pomóc rodzinie, to podejmował różne prace. Między innymi pracował w szpitalu, ale też terminował różnych mistrzów. Między innymi uczyli go tkactwa, krawiectwa, snycerstwa, malarstwa. Przez jakiś czas też był zachrystianem, ale był również pielęgniarzem. Odkładał sobie właśnie te pieniądze i z trudem odkładał te pieniądze i za te pieniądze mógł się uczyć w tej szkole. Ale nie został jezuitą. Wstępuje w 1563 roku do karmelitów i tam przyjmuje imię Jana od świętego Macieja.
Rok po rozpoczęciu nowicjatu u karmelitów, święty Jan od świętego Macieja wtedy został wysłany na prestiżowy uniwersytet w Salamance, gdzie przez kilka lat studiował filozofię i teologię. W 1567 roku otrzymał święcenia kapłańskie i wrócił do Mediny del Campo, by odprawić mszę świętą prymicyjną w otoczeniu kochającej rodziny. I wtedy właśnie doszło do pierwszego spotkania Jana i Teresy od Jezusa. Spotkanie to miało decydujące znaczenie dla obojga. Teresa przedstawiła mu swój plan reformy Karmelu, również męskiej gałęzi zakonu i zaproponowała, by włączył się w jego realizację dla większej chwały Bożej, jak to określiła. Był to akurat moment, w którym Jan chciał przenieść się do zakonu kartuzów, ponieważ pociągało go umiłowanie milczenia, samotnej kontemplacji, a wtedy w zakonie karmelitu napotkał na znaczne rozluźnienie w stosunku do pierwotnej reguły. Młodego kapłana tak bardzo zafascynowały idee Teresy, że został żarliwym zwolennikiem jej projektu. Pracowali razem przez kilka miesięcy, dzieląc się swoimi ideałami, pomysłami, by jak najszybciej utworzyć pierwszy dom karmelitów bosych. Do inauguracji doszło 28 grudnia 1568 roku w Duruelo, leżącej na uboczu miejscowości w prowincji Awilii. Razem z Janem tę pierwszą zreformowaną wspólnotę męską tworzyło trzech towarzyszy. Odnawiając swoje śluby zakonne, zgodnie z pierwotną regułą, wszyscy czterej przyjęli nowe imiona. Jan przybrał wtedy imię Jan od Krzyża i pod tym imieniem był później powszechnie znany. Został mistrzem nowicjatu. Kilka miesięcy wcześniej święta Teresa powierzyła Janowi listy polecające do różnych osób w Awilla i tam możemy przeczytać. Niech wasza miłość porozmawia z tym ojcem i wspomoże go w tym przedsięwzięciu. Chociaż jest młodym człowiekiem, wiem, że jest wielki w oczach Boga. Jest roztropny i odpowiedni do naszego dzieła. Bardzo ożywił mnie duch i cnota, którymi Pan go obdarzył. Posiada pełnię modlitwy i trzeźwy rozsądek. W 1570 roku, czyli 2 lata po założeniu pierwszego domu karmelitów bosych, cała społeczność przeniosła się do Mansera de Abajo. Tutaj pewien bogaty człowiek zaoferował karmelitom bosym dom. Akurat wtedy, gdy przybycie nowych kandydatów sprawiło, że stary budynek był zbyt mały. Jan nadal uczył nowicjuszy przez pewien czas po przeniesieniu się do Mansery, ale nie minęło wiele czasu, nim wspólnota potrzebowała jego talentów w innym klasztorze karmelitów bosych. Ponownie dzięki hojności ludzi bracia mogli otworzyć klasztor w Pastranie w 1569 roku. Studenci w mieście uniwersyteckim Alcala de Henares, niedaleko Madrytu, usłyszeli o kontemplacyjnym życiu, jakie prowadzą bracia. Wielu z nich było pod wrażeniem i pragnęło przyłączyć się do wspólnoty karmelitów bosych.
W 1572 roku został zaproszony przez świętą Teresę do Awilii, gdzie to właśnie święta Teresa była przeoryszą żeńskiego karmelitańskiego klasztoru wcielenia La Encarnación. Zamieszkał za murem klasztornym, na takim obszarze, w którym było kilka domków i w jednym z nich zamieszkał wraz ze swoim towarzyszem, gdyż przybyli tam we dwóch. Domek ten nazywany był Torrecilla, czyli wieżyczka. Był on nieopodal muru klasztornego. Jan pełnił funkcję przewodnika duchowego i spowiednika zarówno samej Teresy, jak również 130 zakonnic, które przebywały w domu zakonnym, a także ludzi świeckich spoza klasztoru. Co ciekawe, Teresa miała początkowo równolegle drugiego spowiednika, jezuitę. I to zapewne z pewnej ostrożności, ponieważ no właśnie już trwał ten spór między odłamem bosym a trzewiczkowym. I Teresa być może obawiała się trochę początkowo, że jeśli jej wyłącznym spowiednikiem będzie no, w karmelita bosy Jan, to mogą z tego wyniknąć jakieś nieprzyjemności. W tym czasie, w czasie pobytu Jana w Awilii, Teresa pisała swoją twierdzę wewnętrzną, słynne swoje dzieło. Ukończyła ją bezpośrednio przed porwaniem i uwięzieniem Jana w grudniu 1577 roku. Jan posługiwał i miał bardzo ciekawe momenty w czasie tych kilku lat. Ja tylko kilka z nich przytoczę tutaj. Na przykład w 1574 roku miał chwilę wielkiej pokusy przeciwko czystości, kiedy w jego domku nawiedziła go młoda, piękna kobieta szlachetnego rodu. No Jan znalazł łagodne słowa, którymi pożegnał ją i odprawił. Zatem pokusę przezwyciężył, ale później opowiadał o niej, że była to pokusa bardzo ciężka. A był to wtedy jeszcze młody człowiek, miał bowiem zaledwie 32 lata. Innym razem wyspowiadał wielce kłótliwą dziewczynę, znaną w całej okolicy, która no, jakoś w końcu została namówiona przez swoje przyjaciółki, aby przystąpiła do spowiedzi. I faktycznie Jan wyspowiadał ją, udzielił rozgrzeszenia, a jako pokutę zaliczył jej ten strach, jakiego doznawała przed przystąpieniem do sakramentu pokuty. W 1574 roku Jan pomagał Teresie w założeniu nowego klasztoru w Segowii. Po tygodniu nieobecności powrócił do Awili. W latach 1572-77 posługiwał w Awili i nauczał także dzieci i okoliczną ludność. No oczywiście na tyle, na ile pozwalał mu czas wśród tych jego licznych obowiązków. Inne ciekawe wydarzenie to w 1574 roku, kiedy w rozmównicy klasztornej rozmawiał z Teresą o tajemnicy Trójcy Świętej, obydwoje popadli w ekstazę. Mówiono nawet później, tak tradycyjnie się to przekazuje, że Jan nawet unosił się na krześle ponad ziemią. Z kolei pewnego dnia, pomiędzy 1574 a 77 rokiem, tu data nie jest szczegółowo określona, podczas modlitwy w klasztorze Wcielenia na Poddaszu, Jan miał wizję ukrzyżowanego Chrystusa i na jej podstawie stworzył słynny obraz Chrystusa widzianego z góry. W 1641 roku ten obraz został umieszczony w niewielkiej monstrancji w Awili. A stał się następnie ten obraz inspiracją dla innego słynnego malarza, Salwadora Dalego. To też znamy tego Chrystusa ukrzyżowanego w pędzla Salwadora Dalego. W 1575 roku Jan został krótkotrwale uwięziony przez przeora karmelitów trzewiczkowych z Awili w klasztorze Medina del Campo. Ale po krótkiej niewoli został uwolniony na polecenie nuncjusza apostolskiego. Brał też Jan udział w egzorcyzmach i najsłynniejszy był egzorcyzm nad zakonnicą, która miała wielki dar znajomości języków i można powiedzieć wszelką wiedzę dostępną człowiekowi. Zdumiewano się tym darem. Wielu uważało, że jest to dar prawdziwie Boży, ale Jan został zawezwany do modlitwy nad nią i okazało się, że dar ten był pochodzenia demonicznego. No, po pewnym procesie egzorcyzmów, po pewnym okresie dokonywania odpowiednich modlitw nad nią, dar ten u tej zakonnicy ustał, wróciła ona do normalności i prowadziła normalne, pobożne życie. I tak to trwało aż do nocy z 3 na 4 grudnia 1577 roku, kiedy posługa Jana w Awili została przerwana. Mianowicie został on porwany ze swojego domku Torresija wraz ze swoim towarzyszem. Następnie zostali oni rozdzieleni, a Jana uwięziono w klasztorze Toledo. W Toledo stało się to na polecenie przeora tamtejszych karmelitów trzewiczkowych ojca Hernando Maldonado. A pozostawało to najprawdopodobniej w bezpośrednim związku z konfliktem, jaki w klasztorze w Awili wybuchł na tle wyborów przełożonej klasztoru żeńskiego. Mianowicie siostry były przez władze karmelitów trzewiczkowych zastraszane, aby nie dokonać wyboru świętej Teresy na przełożoną. No, wybuchł spór, obłożono tam siostry karami kościelnymi, było bardzo nieprzyjemnie. I w pewnym momencie postanowiono załagodzić ten spór. Siostry przyjęły gościa wysłannika kościelnego, który przyjechał te wszystkie kary z nich zdjąć, ale uznały, że jest to niewystarczający sposób załatwienia sprawy i zwróciły się do Trybunału Królewskiego. Nie chciały przyjąć uwolnienia od kar kościelnych z rąk wysłannika kościelnego. I prawdopodobnie osobę świętego Jana postrzegano jako tę, która dostarczała duchowego paliwa zbuntowanym siostrom, chociaż bynajmniej nie ma na to żadnych dowodów. Ale prawdopodobnie o to najbardziej poszło, no i oczywiście tutaj był cały ten dorobek dotychczasowego życia Jana, jego reformy, tworzenia tego odłamu zreformowanych karmelitów bosych. Wszystko to sprawiło, że przełożony z Toledo postanowił go porwać, uwięzić i można tak powiedzieć doprowadzić do ładu, czyli no, prawdopodobnie z powrotem uczynić go karmelitą trzewiczkowym. Muzyka.
płomieniu miłości, jak czule rani siła żaru Twego, środka mej duszy najgłębszej istności, bo nie masz w sobie już bólu żadnego. Ożywy płomieniu miłości, jak czule rani siła żaru Twego, środka mej duszy najgłębszej istności, bo nie masz w sobie już bólu żadnego. Zgodź już, jeśli to zgodne z Twym pragnieniem, zerwij zasłonę tym słodkim zderzeniem.
Tak jak Wojtuś wspomniał, Jan został uwięziony w toledańskim karcerze, oczywiście w zakonie. Przebywał tam przez 9 miesięcy. Udało mu się stamtąd uciec, ale jeszcze powiem króciutko, że był tam bardzo brutalnie traktowany. Był przynajmniej raz w tygodniu biczowany przed całą kongregacją zakonu. Skromnie żywiony jakąś tam rybą, chlebem, wodą. Ledwie się mógł zmieścić w tym karcerze. Ale też w tym karcerze była to dla niego taka okazja. Na podstawie tych swoich przeżyć i przemyśleń, modlitwy, zaczął pisać pieśń duchową. Papieru do pisania dostarczał mu tam jakiś strażnik. Po 9 miesiącach udało mu się zbiec z tego więzienia, jakoś tam obluzował drzwi i przez sąsiednie pomieszczenie, przez okno zbiegł z tego więzienia. Udał się oczywiście w kierunku osoby, z którą był bardzo związany, na którą mógł liczyć, do Teresy z Avila. Po tym pobycie przez około 6 tygodni przebywał w szpitalu, przebywał na rekonwalescencji, ale szybko wrócił do zdrowia i ponownie z Teresą wrócili do reformy całego zakonu. Trzeba też wspomnieć, że taki był trend właśnie w kościele, bo to było po soborze trydenckim i cały kościół dążył do odnowy, do odnowy życia duchowego. Dlatego też ta reforma była popierana przez wszystkich przełożonych, ale no wiadomo, nie wszyscy się godzili na te takie trudne obciążenia, ponieważ chcieli żyć po staremu, wygodnie i łatwo, a Jan właśnie i Teresa dążyli właśnie do reformy, żeby powrócić do pierwotnej reguły. W 1580 roku papież Grzegorz XIII podpisał dekret odnośnie podziału zakonu karmelitów na dwie gałęzie: zakon karmelitów bosych i zakon karmelitów trzewiczkowych. W 1581 roku został wysłany przez Teresę z Avila, żeby pomóc Annie od Jezusa w założeniu zgromadzenia w Grenadzie i przybył tam w styczniu 1582 roku. Pomógł faktycznie siostrze Annie w założeniu tego klasztoru. W tym czasie, on o tym nie wiedział, Teresa z Avila zmarła w październiku w 1581 roku. W tym okresie Jan od Krzyża pełnił wiele funkcji jako przełożony. Założył wiele klasztorów, w sumie 22 domy, w tym w gałęzi męskiej i żeńskiej, wraz z Teresą z Avila. Po ponownym konflikcie z przełożonymi został zesłany do klasztoru w Andaluzji, gdzie po przybyciu ciężko zachorował i 14 grudnia 1591 roku zmarł w wieku 49 lat.
Żaru upalenie, o rano pełna uczucia błogiego, o ręko miła, o czułe dotknienie, co dajesz przed znak życia wieczystego i spłacasz, oj, nie wszystkie zalety. miłości przez śmierć wprowadzasz do życia pełności.
Jeden z biografów świętego Jana od Krzyża pisze, cytuję, czcigodny ojciec zaczyna tam, gdzie inni wybitni pisarze mistyczni zdają się kończyć. I teraz zadam pytanie może nam wszystkim, ale przede wszystkim kapłanowi, na czym polega mistyka? Kto to jest mistyk?
Pochodzi od słowa greckiego. Misteo, czyli takie wpatrywanie się, może niejasne widzenie do końca rzeczywistości, które zakryte są przed innymi ludźmi, dostępne tym, którzy mają jakiś specjalny dar, ale zasadniczo chodzi o takie wpatrywanie się, czy obcowanie właśnie z doświadczanie z rzeczywistością nadprzyrodzoną, bo mistycy są nie tylko w chrześcijaństwie, mistycy są także w innych religiach. Występują i mówi się o doświadczeniach mistycznych, czyli takim uniesieniu, można powiedzieć, ludzkiego ducha właśnie do bóstwa czy do Boga. No i oczywiście czasem również doświadczenie bardzo trudne, niezrozumienia, także oczywiście u innych ludzi tego, co chciałby się opowiedzieć o tym, co się widziało, co człowiek się wpatrywał. Niesłusznie mistyków uważa się za ludzi oderwanych od rzeczywistości, bo tak jak mówiliśmy właśnie o świętym Janie od Krzyża przed chwilą, również nawiązując do jego życiorysu, oni wszyscy chodzą po ziemi, mają swoje życie i nie zawsze nawet wiadomo, że ktoś jest mistykiem. To jest niejednokrotnie jakoś ukrywane jako dar, który na początku ten mistyk, czy ta osoba właśnie doświadczająca takich stanów, takiej modlitwy, nie rozumie tego, co się z nim właściwie dzieje. Czy przypadkiem nie oszalała, a może coś się jej przewidziało, a może jakoś tylko projektuje, czyli odzwierciedla, przenosi swoje własne osobiste doświadczenia na bóstwo. Nieraz potrzeba spotkania z kimś, kto towarzyszy takiemu mistykowi, pozwoli, pomoże mu odróżnić, z którym on może szczerze porozmawiać na ten temat. Mamy na przykład u świętej siostry Faustyny, prawda? Ojciec Andrasz, a potem błogosławiony Michał Sopoćko, jej spowiednicy czy kierownicy duchowi. I mistyk jest na pewno to jest dar Pana Boga. Doświadcza właśnie takiego daru Pana Boga, ale nie trzeba traktować tego w kategoriach takiego wybraństwa, żeby bycia lepszym od innych ludzi. Tylko po prostu dla tego konkretnego człowieka, który może to przyjąć. Dla jakiegoś konkretnego celu, którym jest oczywiście chwała Boża. Znana innym ludziom albo nieznana innym ludziom, bo niekoniecznie musi ktoś o tym wiedzieć, prawda? Ktoś całe życie może być mistykiem i nikt najbliższy nie wie, nigdy się nie dowie o tym, tutaj przynajmniej na ziemi. Ale przede wszystkim chodzi oczywiście o chwałę Bożą i miłość. To, co potem u świętego Jana od Krzyża jeszcze nam, myślę, że będziemy rozmawiać za chwilę głębiej, to nam jeszcze to wyjdzie, ale chodzi przede wszystkim właśnie o to zjednoczenie z miłością.
Wobec tego, czy mistycyzm jest dziedziną taką elitarną, czy może dotyczyć każdego człowieka?
Myślę, że jest dla każdego człowieka. Tylko potrzeba pewnej chęci i takiej może nieraz trudność może polega na przedarciu się przez język. Tak jak u świętego Jana od Krzyża również mamy przez jakieś charakterystyczne sformułowania dla danego mistyka czy prądów duchowych, bo mistycy to nie tylko to są pojedyncze osoby, teraz są takie prądy ciągnące się przez wieki czy przez nawet stulecia. Mamy mistyków nadreńskich, choćby z XIV wieku, mistrz Eckhart czy błogosławiony Henryk Suzo czy Jan Tauler, którzy na danym terenie, w danym miejscu, w danej, może też jakiejś określonej oczywiście przestrzeni czasowej, zajmują się, pochłaniają jakieś tematy i sposób podchodzenia czy rozważania Pana Boga, uprawiania teologii oczywiście również i modlitwy, zwracania uwagi na niektóre rzeczy w modlitwie. Ale mistyk to jest człowiek, który jest jak najbardziej realny i jest dla każdego człowieka. Mistycyzm, prądy mistyczne, tylko potrzeba chęci.
Czyli nie jest czymś elitarnym.
Nie, absolutnie nie.
Ja ostatnio słuchałam audiobook księdza Krzysztofa Grzywocza Mistyka chrześcijańska. To był zapis audio ze spotkań, które się odbywały w Opolu. I ksiądz Grzywocz zaczął to spotkanie od takiego pytania. Gdyby wam ktoś powiedział, że za chwilę wejdzie tutaj prawdziwy mistyk do pokoju, to o kim pomyślelibyście? Padały tam różne odpowiedzi. Jan Paweł II, siostra Faustyna Kowalska, święty Jan od Krzyża. I on właśnie zadał takie pytanie, czy to jest coś, co jest dostępne tylko dla niektórych, czy też dla wszystkich? I podał dwie definicje tego, kim jest mistyk. Jedna to jest definicja flamandzkiego mistyka Jana van Rijsbrecka z XIV wieku, który tak pisze, że mistyk to człowiek, który żyje we wspólnocie, komunii z Bogiem i ze wszystkim, co żyje, co istnieje. To jest człowiek, który ma w sobie, w głębi serca taki bardzo bogaty, delikatny grunt, który jest zakorzeniony w bogactwie Boga i czuje w sobie nieustanną potrzebę, żeby dawać, promieniować. Jest niewysychającym źródłem, bo jego źródło jest w Bogu. I najważniejsze dla księdza Grzywoszcza było właśnie to, że pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu, że jest jakby takim instrumentem muzycznym, na którym Bóg może wygrywać co chce. Jak chce, kiedy chce. A druga definicja to jest definicja papieża Franciszka z encykliki Laudato Si. W punkcie 10 jako przykład mistyka papież podaje świętego Franciszka, pisząc tak. Kochał i był kochany ze względu na swą radość, swoje wielkoduszne poświęcenie, swoje serce otwarte na całe istnienie. Był mistykiem i pielgrzymem, który żył z prostotą i we wspaniałej harmonii z Bogiem, z innymi ludźmi, z naturą i z sobą samym. Te dwie definicje łączy pewna nieelitarność, dostępność tego doświadczenia. Mistyk to jest ktoś, kto żyje w harmonii z Bogiem, z ludźmi, z przyrodą, z sobą samym, w prostocie. I niekoniecznie muszą temu towarzyszyć zjawiska nadzwyczajne, tak jak czasami nam się to wydaje. I może się okazać, że wśród osób, które znamy, są mistycy.
Tylko ich nie widać.
Tylko ich nie widać, tak.
Niekoniecznie nawet mistyk sam wie, że jest mistykiem, tak? Nie potrafi tego nazwać, ale doświadcza takiej właśnie jedności z Panem Bogiem, ze stworzeniem, tak jak zostało tutaj także to podkreślone. No to możemy nawiązać do tego sformułowania księdza poety, nie świętego jeszcze, nie wiem czy kiedyś, mam nadzieję, że tak, Jana Twardowskiego, który opisuje, no, jak wygląda święty. No świętym najpierw, no nie widać tego świętego, już pomijam całą tę drogę, wiersz, ale dopiero na samym końcu dopiero święty jest jak święty. Najpierw go nie widać, a jest się świętym, nie?
Pochodnie ognia płonącego w waszych odblaskach jasnych i promiennych, otchłanie głębin zmysłu duchowego, który był ślepy, pełen mroków ciemnych. Teraz dziwnymi doskonałościami niosą miłemu żar swój wraz z blaskami.
Można byłoby jeszcze dużo mówić na temat właśnie mistyków i to, czy my możemy zostać tymi mistykami, czy nie. Każdy z nas ma według tych wypowiedzi szansę, żeby zostać mistykiem, ale wracamy już do świętego Jana od Krzyża, a ja pozwolę sobie powrócić jednak do Grenady. Do Grenady, która jest to miejsce, które odegrało w życiu świętego Jana od Krzyża dość istotną rolę. Grenada to południowa Hiszpania, miasto w Andaluzji. Jak już wcześniej wspomniał tutaj Krzysiu, święty Jan od Krzyża zostaje przełożonym klasztoru tutejszego, który położony jest na wzgórzu, skąd rozciąga się piękny widok. Zaznaczam, że to jest ważne, dlatego że święty Jan od Krzyża nie tylko był rozmiłowany w Panu Bogu, ale on był właśnie rozmiłowany we wszystkim tym, co stworzył Pan Bóg. I zachwycony był tym widokiem, który roztaczał się z tego wzgórza. Sam klasztor, no niestety, był bardzo zniszczony i wszystkie budynki dookoła były zrujnowane i były w takim opłakanym stanie, a najważniejszy był fakt, że nie było tam wody. I co robi święty Jan od Krzyża? Proszę sobie wyobrazić, że on zaczyna odbudowywać te budynki klasztorne, ale pierwszą rzeczą, którą zrobił, to buduje akwedukt. Akwedukt dostaje pozwolenie miejscowych władz na to przedsięwzięcie. W budowie tego akweduktu, czyli wodociągu, pomaga mu jego brat, zresztą Franciszek. I co jest ciekawe, otóż ten akwedukt jest jeszcze czynny do dnia dzisiejszego i można go zobaczyć i on przepływa przez ten wodociąg woda. Co jeszcze? Wewnątrz budynków klasztornych święty Jan zakłada wierydarz, jeden z najpiękniejszych ogrodów Andaluzji. I tutaj tak sobie pomyślałam, że Pan Bóg obdarzył świętego Jana jakby jeszcze dodatkowymi talentami, bo jest budowniczy, buduje wodociąg, a oprócz tego ma zdolności architektoniczne. Całą architekturę ogrodu stworzył. To takie jakby dodatkowe talenty, które można zauważyć w świętym Janie. Tutaj też dojrzewa, i to jest ważne, bo dojrzewa tutaj jego talent jako pisarza i poety. Kończy wcześniej rozpoczęte dzieła, powstają nowe poematy, pisze listy, dokumenty. Dojrzewa jego głębia mądrości duchowej. Kontynuuje też redakcję Drogi na Górę Karmel oraz Nocy Ciemnej i tworzy jeden z chyba z najbardziej cudownych traktatów czy też poematów Żywy Płomień Miłości, o którym będziemy później w dalszej części audycji będziemy na ten temat rozmawiać. Tu jest też ważne, że święty Jan od Krzyża stawia ludzki rozum na piedestale. Mówi, że rozum w życiu ludzkim, duchowym jest niezwykle ważny. Nie tylko, aby poznawać rzeczywistość techniczną, biologiczną, historyczną, ale także, a przede wszystkim, aby poznawać Boga. Wartości duchowe, czyli mądrość ludzka plus Duch Święty, poznany na modlitwie kontemplacyjnej, pozwala dojść duszy do zjednoczenia z Bogiem w doskonałej jakby nadziei, miłości i wiary. I to są jakby takie trzy filary. Wiara, nadzieja i miłość. To są takie trzy filary, które pozwalają i w modlitwie kontemplacyjnej dojść do zjednoczenia z Bogiem. Tu, Marysiu, ty masz, wybrałaś pewien cytat.
Droga do Boga nie polega na mnogości rozważań, ani na różnorodnych ćwiczeniach czy upodobaniach. Droga zjednoczenia opiera się na jednej niezbędnej rzeczy. To jest na umiejętności prawdziwego zaparcia się siebie, tak co do ducha, na cierpieniu dla Chrystusa i unicestwieniu się we wszystkim. Przez tę praktykę czyni się więcej i więcej się zdobywa niż przez wszystkie ćwiczenia.
No ja się w zupełności z tym zgadzam, chociażby przez pryzmat historii mojego życia i chociażby też przez pryzmat świadectw życia niektórych osób. Bo to, co Basia powiedziała o mistycyzmie, o taki krótki rys historyczny, taki autoportret świętego Jana od krzyża, brzmi to tak elitarnie troszkę. I budzi się taka w słuchaczu taka zazdrość. Jak to Bóg cudownie go obdarzył, a ja co? A tu należałoby powiedzieć, jak do tego doszło. On okupił to niesamowitym trudem, pracą, cierpieniem, na co nie jeden z nas by się nawet nigdy nie zgodził i chciałby pozostać sobie w takim stanie, jakim jest, a Jan jednak nie. Właśnie to, co Marysia przeczytała. Zaprzeć się samego siebie po to, żeby wybrać to, co mi w sercu Duch Święty podpowiada. Bo człowiek tego nie jest w stanie wymyśleć, do czego to jest zupełnie co innego. Ja pragnę czego innego i czego innego pragnie Bóg. Myśli moje nie są myślami Bożymi, a myśli Boże nie są moimi myślami.
Myślę, że każdy doświadcza gdzieś w swoim życiu tego, że jeżeli jest przepełniony różnymi sprawami, najczęściej samym sobą, jakąś pychą, zainteresowaniem rzeczami zmysłowymi, materialnymi, no to nie dokona się pogłębione jakoś pójście za Panem Jezusem, pogłębione życie duchowe nie zakwitnie, a tym bardziej nie zaowocuje, jeżeli nie ma usunięcia tego, oczyszczenia, to co już od czasów średniowiecza było, to takie te drogi do Pana Boga. Najpierw jest droga oczyszczenia, potem oświecenia i droga zjednoczenia. Jeżeli człowiek nie oczyści tego, między innymi tak można również rozumieć te słowa świętego Jana od Krzyża o tym unicestwieniu, o cierpieniu dla Chrystusa, to zawsze będzie człowieka bolało, jak się przekuwa ten balon, albo gdzieś trzeba usunąć chwasty, no to wysiłku kosztuje. No ale jeżeli jestem przepełniony właśnie, no to gdzie Pan Bóg ma wejść, jeżeli jest miejsce tylko dla mnie? To, co w innych, to także nurtach duchowości chrześcijańskiej określane jest jako takie ustąpienie z tronu, prawda? Intronizacja Jezusa Chrystusa na przykład. Są takie środowiska również dzisiaj, które to podkreślają. No to ktoś musi z tego tronu zejść, na który najczęściej ja zasiadam, moje sprawy, żeby mógł zasiąść Pan Bóg. A święty Jan właśnie w takich zwracał uwagę na to oczyszczenie, które no, pojawia się wtedy właśnie potem ta kategoria tej nocy ciemnej również, które jest oczyszczenia, które jest ze strony człowieka potrzebne, to jest tylko początek. Jeszcze jest potem oczyszczanie ze strony Pana Boga, bo Pan Bóg widzi lepiej. Myślę, że to jest powszechne doświadczenie. Kogoś, kto się modli, kto czyta Boże Słowo i doświadcza własnej nędzy.
W Piśmie Świętym jest też mowa o śmierci starego człowieka. To dokładnie,
dokładnie to samo, tak, tak. Święty Paweł.
Ja też tak myślę, ale tutaj ustosunkuję się do wypowiedzi Krzysia, że niekoniecznie budzi się we mnie zazdrość, dlatego że Pan Bóg obdarza każdego człowieka pewnymi talentami. Jednym obdarzy takimi talentami, drugi innymi talentami. Ale właśnie ważne jest to, nie to, kto jaki ma talent. Ważne jest to, żeby umiał wykorzystać ten talent, a przede wszystkim to jest to, co później zostało powiedziane, że musimy pracować też nad sobą, nad pewnymi wyrzeczeniami się i to, że nie ja jestem królem mojego życia i mojego postępowania, tylko poddaję się właśnie działaniu Duchowi Świętemu. Ale przejdę teraz do właśnie jakby do tej drugiej części naszej audycji, bo na samym początku jakbyśmy podzielili tę naszą audycję na część taką bardziej biograficzną i mówiliśmy tutaj o rysie historycznym, o twórczości, o życiu świętego Jana od Krzyża, czego dokonał, a ta druga część audycji to twórczość. Poezja świętego Jana od Krzyża uważana jest za najwybitniejszy przejaw poezji mistycznej XVI wieku, mający znaczny wpływ na kształt literatury hiszpańskiej, a także poezji baroku w ogóle. Samego autora zwykło się nazywać największym poetą wśród mistyków i największym mistykiem wśród poetów. Znane są jego wiersze opiewające zjednoczenie duszy z Bogiem, napisane śpiewną strofą zwaną lirą, w których nie szczędził śmiałych obrazów miłosnych. Inne jego poematy utrzymywane zostały albo w stylistyce dworskiej pieśni trubadurów, albo w stylistyce poezji ludowej na nutę Bożą. Inspiracją dla autora jest biblijna pieśń nad pieśniami, dialog oblubienicy z oblubieńcem, jako symbol zjednoczenia człowieka z Bogiem oraz jego miłosnej mowy do udręczonej duszy. Inną ważną inspiracją stanowi Księga Izajasza, w której ogień nierozżarzony węgiel oczyszcza usta proroka. Jedne z tych najważniejszych dzieł, które powstają spod pióra świętego Jana, to Droga na górę Karmel, Noc ciemna, Pieśń duchowa i Żywy płomień miłości. Jest pewna chronologia w powstawaniu tych dzieł i jest ona nieprzypadkowa. Wszystkie te dzieła są ze sobą powiązane. Każde następne dzieło mówi o tym samym, mówi o duchowym doświadczeniu. Jednak jest jakby na wyższym poziomie, przy jakiejś takiej większej intensywności mistycznej przeżyć duszy. I tutaj może zwrócę się do Wojtka, który wiem, że interesował się już wcześniej w ogóle świętym Janem od Krzyża, jego twórczością. I właśnie może opowiedziałbyś nam, Wojtku, o poemacie, o traktacie Nocy Ciemnej. Co takiego jest w tym utworze?
Noc ciemna nie jest pierwszym dziełem świętego Jana od Krzyża, ani też ostatnim. Natomiast jest powiązana z poematem, z traktatem w zasadzie, z traktatem Droga na Górę Karmel. Noc ciemna powstawała w latach 1578-1585. Rozpoczął ją pisać, tak, bo miał taki szczątkowy dostęp do papieru już w czasie swojego uwięzienia w Toledo. Właśnie tam, pod wpływem również tych doświadczeń, które go tam spotkały, tych więziennych, zaczął pisać i napisał tam pierwsze strofy. Później po opuszczeniu więzienia skończył w roku 79, a następnie dopiero w latach 584-85 napisał komentarz i to do dwóch pierwszych strof, mimo że poemat ma 8 strof. Natomiast właśnie po napisaniu tego komentarza odstąpił od komentowania pozostałych i skupił się na zagadnieniach drogi na górę Karmel, czyli większego traktatu poświęconego drodze duchowej chrześcijanina. Noc ciemna, czyli po hiszpańsku Oscura Noche del Alma, to nawet ta hiszpański tytuł nawet lepiej nam oddaje istotę rzeczy, mianowicie Noc ciemna duszy. A jeszcze chyba w Drodze na Górę Karmel też pojawia się ten tytuł Noc ciemna duszy w Drodze na Górę Karmel, co nam jeszcze lepiej naświetla to zagadnienie.
A ja przepraszam bardzo, ale czy mógłbyś nam powiedzieć takim bardzo zrozumiałym językiem, co święty Jan od Krzyża chciał nam przekazać w tym utworze, w tym traktacie, jak już powiedziałeś, Nocy Ciemnej?
Ja myślę, że to właśnie jest bardzo trudne i być może ojciec nam nawet rzuci trochę światła tutaj na to zagadnienie, a myślę również, że słuchacze naszej audycji sami sięgną po tekst i po różne opracowania, ponieważ no, wszystkie zagadnienia, które porusza święty Jan od Krzyża, są w istocie bardzo trudne i napisane niełatwym językiem. Dlatego niezmiernie trudno jest mi cokolwiek powiedzieć merytorycznie na ten temat. Powiem tyle, że Noc ciemna opowiada o podróży duszy ludzkiej z jej cielesnego domu do zjednoczenia z Bogiem. Podróż ta odbywa się w nocy, oczywiście nie w nocy fizycznej, tylko w nocy właśnie duchowej. Ta noc symbolizuje trudności, jakie dusza napotyka w oddzieleniu się od świata i w dotarciu do światła zjednoczenia ze swoim Stwórcą. Na drodze tej jest wiele etapów, które w kolejnych strofach są przez Jana opisywane. No, strofy są bardzo poetyckie, jest to przepiękna poezja i rzeczywiście bez komentarza, którego udzielił następnie Jan, no trudno byłoby wyczytać z tych strof całą głębię, którą Jan przekazuje. Główną ideą poematu jest w każdym razie bolesne doświadczenie, przez które ludzie muszą przechodzić w procesie dojrzewania duchowego. I Jan porusza tam dwa zasadnicze zagadnienia, które oczywiście później szczegółowo omawia. Mianowicie ta noc dzieli się na dwa rodzaje. Dwa są typy tej nocy, chronologicznie następują one po sobie, a nie są równoczesne. Pierwsza to jest noc bierna zmysłów, a druga to noc bierna ducha. I podczas nocy biernej zmysłów dusze, które wchodzą na tę drogę zjednoczenia z Bogiem, doznają zaciemnienia działania swoich zmysłów. I w tym mieści się niemożność zmysłowego poznawania, doświadczania Boga, praktykowania swojej religijności w dotychczasowej formie. Wszystko to zawodzi i jest przez Boga człowiekowi odjęte. I można powiedzieć, człowiek traci zainteresowanie dotychczas praktykowanymi przez siebie formami religijności i pobożności. Traci również zainteresowanie światem, zainteresowanie dobrami tego świata, co jest oczywiście bardzo cenne, no bo żeby przejść do Pana Boga, do tej łączności, trzeba się od świata oderwać. Więc w czasie biernej nocy zmysłów to właśnie następuje, a następnie, i tutaj to jest ciekawe, zaznaczę to, że święty Jan mówi, że bierna noc ducha nie każdemu jest przez Boga dana. Więc tu chciałbym nawiązać do tego, co powiedział Krzyś, do tego, co powiedziała Basia o tej elitarności i nieelitarności, o tym, że może rodzić się w nas zazdrość. Więc trzeba tutaj zdecydowanie uznać zupełną suwerenność Bożą w tych sprawach. I to trzeba po prostu przyznać przed samym sobą, że nie wszystko może mi zostać dane. Ja mogę czegoś pragnąć, bo mamy różne pragnienia, one są pobudzane również przez obcowanie z piękną literaturą chrześcijańską, przez obcowanie z ludźmi, którzy się uświęcają, więc my wiemy, że jest coś takiego jak bierna noc ducha, ale święty Jan mówi, nie każdemu Bóg to daje, nie każdego wprowadza na tą ścieżkę. I to oznacza, że tak, to przez dedukcję trzeba do takiego wniosku dojść, to oznacza, że można zostać zbawionym, nie przechodząc przez bierną noc ducha, bo skoro nie każdemu Pan Bóg to daje, to znaczy, że nie jest to doświadczenie absolutnie niezbędne w życiu doczesnym, żeby dostąpić zbawienia. Natomiast, owszem, zdarza się, niektóre dusze przechodzą przez tę bierną noc ducha. Polega ona na tym, że człowiek nie doświadcza łączności, ani nie doświadcza obecności Bożej. Nie ma poczucia, że trwa w łączności z Bogiem w jakimkolwiek kontakcie, ma wrażenie, że Bóg go opuścił, milczy, może w ogóle nie istnieje, czuje się opuszczony. No jest to trochę na kształt tego, co przeżywał właśnie Pan Jezus na krzyżu, kiedy nawet zawołał: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. Jest to bardzo trudne doświadczenie egzystencjalne, które jednakowoż w końcu mija po pewnym czasie, bo służy ono oczyszczeniu, dalszemu oczyszczeniu, tym razem już ducha ludzkiego, kiedy zmysły zostały poskromione, opanowane. Trzeba też poskromić ducha i tego dokonuje sam Pan Bóg, zarówno w odniesieniu do nocy biernej zmysłów, jak i nocy biernej ducha. Jest to dzieło Boże. Tu człowiek jest bezradny, bezbronny, całkowicie, można powiedzieć, zagubiony. Wydaje mu się, że duchowo stanął w miejscu albo wręcz się cofa. Natomiast właśnie wtedy Pan Bóg dokonuje swojego cudownego dzieła, niewidocznego, niepoznawalnego, niedoznawalnego w żaden sposób. I wtedy na koniec tej drogi dusza rozradowuje się pełnym na miarę tutaj możliwości tutaj ziemskich naszych, ale rozradowuje się tym mistycznym stanem zjednoczenia z Bogiem. Tak to opisuje Jan, no przynajmniej tyle mnie się udało z tego zrozumieć. Bo proszę może ojca,
nie wiem, co mógłbym dodać do tego, co Wojtek powiedział, bo bardzo wyczerpująco, przynajmniej tak jak na nasze potrzeby naszej audycji, przedstawił to zawartość, treść tego utworu Nocy Ciemnej. Warto zwrócić uwagę jeszcze na pewno na to samo zagadnienie nocy. Jeżeli ktoś przeżywa, może tak bardziej praktycznie jeszcze dla nas, przeżywamy noc. Właśnie tak jak Wojciech mówił, nie chodzi o noc jako porę dnia, ale noc zmysłów, oczyszczenie, trudności, pewne spotkaniu z Panem Bogiem, jak ktoś się skarży, nieraz to może być kilkuletnie, nawet taki stan, w którym on się znalazł, żeby się nie martwić aż tak bardzo i nie poddawać. To znaczy wszystko jakby będzie się sprzeciwiało, będzie mówiło, że Pan Bóg mnie opuścił, zostawił. Natomiast jeżeli wiem, że trwam w łasce uświęcającej, to jest ważne oczywiście, i w swoim sumieniu rozpoznaję, że zrobiłem wszystko, co mogłem, a doświadczam różnych trudności. Nie są to jakieś też trudności związane z psychiką, ale bardziej właśnie natury duchowej, to po prostu jestem na dobrej drodze. Jestem na dobrej drodze, żeby żyć właśnie w zjednoczeniu, w miłości z Panem Bogiem. To Pan Bóg będzie oczyszczał zmysły właśnie, to wszystko, co nieraz poznanie może różnych spraw będzie gdzieś tam zaciemnione. Pamiętajmy także, że w nocy w Biblii dokonywały się bardzo ważne spotkania z Panem Bogiem. To mamy sen Jakuba, przecież ta drabina Jakubowa, czy walka z Panem Bogiem Izraela, czyli właśnie Jakuba. No i mamy przede wszystkim, pamiętamy modlitwę Pana Jezusa w Ogrójcu, która dzieje się w nocy. Jezus także odchodził na miejsce osobne i się modlił. To dokonywało się bardzo często właśnie nocami, gdzie jest taka, ta pora dnia opowiada o tym, co się dzieje w duszy człowieka. To zjednoczenie właśnie z Panem Bogiem i z Jego wolą. Więc doświadczenie tego opuszczenia niech nas nie martwi, a bardziej, jeżeli potrafimy oczywiście, no, cieszyć się z tego, że Pan Bóg oczyszcza mnie. Pan Bóg mnie oczyszcza z tego, co jest tylko moje.
Słuchając Was, można tak dojść do wniosku, że rzeczywiście często dla nas, dla takiego zwykłego zjadacza chleba, zwykłego katolika, który pragnie być blisko Boga, ale to jest jednak trudne, dlatego że otaczają nas te sprawy zewnętrzne, często obowiązki i jak słucham Was, no to wydaje mi się, że to jednak nie jest dla każdego człowieka.
Właśnie jesteśmy tak w takim pewnym napięciu, bo nam się wydaje, że to będzie wielki ból, cierpienie i to można gdzieś tylko w celi klasztornej tego doświadczać. Mistyka, życie z Panem Bogiem nie jest dla elit. Jakichś wybranych ludzi, którzy jakieś tam wykształcenie specjalne pobrali. Dla każdego człowieka, i można będąc nawet człowiekiem mniej wykształconym czy słabo wykształconym, również mieć głębokie doświadczenie, spotkanie z Panem Bogiem. Jest mnóstwo takich opowieści o różnych starcach, zwłaszcza w prawosławiu, w Kościele Wschodnim, którzy wcale nie mieli jakiegoś wielkiej wiedzy, nie czytali świętego Jana Klimaka na przykład o tej drabinie duchowej, nie interesowali się, nie wiem, hezychazmem, czyli właśnie tą drogą takiego mistycznego oczyszczenia i spotkania z Panem Bogiem, a jednak mieli doświadczenie życia z Jezusem. Chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy dobrze zrozumieli, o podkreślenie roli wiary, nie zmysłów, nie doznań różnych, których możemy znajdować także upodobanie, że nam się podoba, o jak przyjemnie, fajnie być z Panem Bogiem, karmi się nasza pycha. To także przy tym następnym utworze jeszcze Żywy Płomień Miłości, to również wyjdzie, kiedy mamy zadowolenie z tego, z bycia z Panem Bogiem, mamy takie różne dary, pocieszenia i czujemy się pewni. Chodzi właśnie o zostawienie tego, żeby została sama wiara. Sama wiara jako droga do spotkania z Panem Bogiem. Nawet wbrew temu, co podpowiadają mi moje zmysły, moje przeczucia. A celem oczywiście zawsze jest Pan Bóg, którego umysł ludzki nie jest w stanie objąć.
Wspomniał tutaj ojciec o właśnie następnym utworze, który chciałabym, żeby był w jakiś sposób przez nas bliżej poznany. Żywy płomień miłości. Dzieło powstało w Grenadzie. Jest to śpiew duszy pogrążonej w głębokim zjednoczeniu z Bogiem. O żywy płomieniu miłości, jak czule rani siła żaru Twego, środka mej duszy najgłębsze istności, bo nie masz w sobie już bólu żadnego. Skończ już, jeśli to zgodne z Twym pragnieniem, zerwij zasłonę tym słodkim zderzeniem. O słodkie żaru upalenie, o rano pełna uczucia błogiego, o ręko miła, o czułe dotknienie, co dajesz przedsmak życia wieczystego i spłacasz hojnie wszystkie zaległości, przez śmierć wprowadzasz do życia pełności. Pochodnie ognia płonącego, w waszych odblaskach jasnych i promiennych, odchłanie głębin zmysłu duchowego, który był ślepy, pełen mroków ciemnych. Teraz z dziwnymi doskonałościami niosą miłemu żar swój wraz z blaskami. O, jak łagodnie i miłośnie budzisz się, miły w głębi łona mego, gdzie sam ukryty przebywasz rozkosznie, a słodkim tchnieniem oddechu twojego, pełnego skarbu wieczystych i chwały, jak słodkie wzniecasz miłości zapały.
Łagodnie i miłośnie budzisz się, miły, w głębi łona mego, gdzie sam ukryty przebywasz rozkosznie, a słodkim tchnieniem oddechu twojego pełnego skarbów wieczystych i chwały, jak słodkie wznieca miłości zapały.
Ten poemat Żywy płomień miłości to jest jedno z takich czterech głównych dzieł świętego Jana od Krzyża. Są oczywiście różne listy, mniejsze dzieła, ale właśnie obok Drogi na górę Karmel, Nocy ciemnej duszy, a także Pieśni duchowej, no to właśnie ten jest ten czwarty, ostatni. I został, tak jak już zostało wspomniane, napisany w Grenadzie, w Andaluzji, kiedy tam był właśnie ponownie także przeorem klasztoru, przełożonym w klasztorze. I większość swoich dzieł święty Jan Krzyża napisał właściwie z powodów praktycznych dla swoich penitentów, czy też osób, którym towarzyszył duchowo. I jedna z pań szlachcianek, która właśnie miała takie też doświadczenie spotkania z Panem Bogiem, to co gdzieś wyjaśniał jej ustami na rozmowach, to właśnie także potem zawarł właśnie w tym poemacie, który zachował się do naszych czasów. Święty Jan od Krzyża zawarł te treści w kilku strofach oczywiście. To jak słyszeliśmy, to nie jest długie dzieło. To nam się nieraz może wydawać, że jakieś opasłe tomiszcza będą takich trudnych do przebrnięcia właśnie jakichś poematów, wierszy bardzo długich, a to z kilka strofek. Chodzi o spojrzenie człowieka, który przebył już drogę. O ile wcześniej, znaczy za każdym razem, z każdy z tych, ta noc ciemna i droga na górę Karmel, inaczej się opisuje, kiedy jest się jeszcze na drodze, gdzieś człowiek nie wie, co go spotka, a on opisuje z perspektywy człowieka, który już wszedł na szczyt, przeszedł już przez tę noc i cieszy się zjednoczeniem z Panem Bogiem. I tak samo jak w drodze na górę Karmel zaczyna się od miłości, tylko że tam jest jeszcze dużo dynamizmu, dusza się szarpie, gdzieś nie potrafi jeszcze znaleźć właśnie swojego celu, szuka, pyta, narzeka, to tutaj w tym życiu, w żywym płomieniu miłości właściwie już milczy. Chodzi o takie dojście, tam wychodzi od miłości i dochodzi do miłości, tylko potem po drodze jest właśnie ta noc, oczyszczenie, te wszystkie stany, o których wcześniej mówiliśmy. Zjednoczenie z Panem Bogiem w miłości, kiedy już nic właściwie nie jest w stanie oddać wielkości Pana Boga, pozostaje tylko taka cieniutka zasłona, można powiedzieć, taki muślin jakby między człowiekiem a Panem Bogiem. Naturalna oczywiście bariera między Bogiem a Jego stworzeniem, ale Pan Bóg tak właśnie wiele uczynił, żeby tego człowieka do siebie przyciągnąć. To jest, tak jak słyszeliśmy właśnie przed chwilą, jeden wielki zachwyt, rozpłynięcie się, można powiedzieć, ale nie unicestwienie, żeby dobrze pamiętać, to nie chodzi o wyniszczenie człowieka, zniszczenie albo rozpłynięcie się jednostki w jakimś wielkim absolucie, jakaś nirwana, załóżmy wschodnia, ale takie rozpłynięcie się w Bożej miłości, w tym doświadczeniu właśnie Bożej miłości. Dusza musiała przejść przez różne utrapienia, ale to wszystko zostało właśnie jej wielokroć wynagrodzone. Jest tutaj taka tęsknota właśnie za życiem wiecznym, piękna sprawa dla człowieka, który gdzieś, każdy przecież zmierza ku śmierci, a potem każdy też doświadcza śmierci w swoim otoczeniu, w swojej rodzinie i przecież wcześniej czy później wobec tego stanie. I spłacasz hojnie wszystkie zaległości. Bóg spłaca hojnie wszystkie zaległości, ten żywy płomień miłości, nie? To, co byłem winien, ten dłużny zapis winy, przez śmierć wprowadzasz do życia pełności. Przez śmierć wchodzimy do życia pełności, do pełnego życia. Można powiedzieć takie przeciwieństwa, śmierć i życie, ale tam jest właśnie prawdziwa pełnia. Ta tęsknota za życiem wiecznym jest tutaj tak, że to są opisane oczywiście łaski szczególne, które są taką, można powiedzieć, związane z błogą raną, z taką miłą raną, której człowiek może również doświadczyć. Jest piękne obrazy Ducha Świętego. Znamy te pieśni od Ducha Świętego, zwłaszcza sekwencje, coś w płaczu utulenie, w pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą. I tutaj też mamy o słodkie żaru upalenie. Słodkie żaru upalenie, rano pełna uczucia błogiego, ręką miła czułe dotknienie. Myślę, że każdy, kto modli się, kto ma to doświadczenie również tego, że Pan Bóg może wszystko uczynić i tak wiele przemienić, że Duch Święty jest i pocieszeniem, właśnie żywą wodą, i światłem, i mocą, i pieczęcią, i tym ogniem, który zapala, tutaj doskonale się znajdzie i będzie tymi strofami żywego płomienia miłości się modlił. Jest tutaj również takie ponowne oddanie się miłości Pana Boga. Człowiek, który jest wdzięczny za otrzymane łaski, za dary, które Pan Bóg mu udzielił. No i Pan Bóg, który przemienia oczywiście wszystko w jasność, nie? Ta ciemność, która była wcześniej, ta noc ciemna, w waszych odblaskach jasnych i promiennych, otchłanie głębin zmysłu duchowego, który był ślepy, pełen mroków ciemnych, teraz z dziwnymi doskonałościami niosą miłemu żar swój wraz z blaskami. Słyszymy oczywiście tutaj także ten obraz znany nam już z Pisma Świętego, z Pieśni nad Pieśniami, Oblubieniec i Oblubienica. To mistyczne zjednoczenie z Panem Bogiem. Tam również to też jest dzieło mistyczne, Pieśń nad Pieśniami. I tutaj ten sam obraz użyty. Bóg jako ten boski oblubieniec, który przychodzi do człowieka, przychodzi do swojej oblubienicy. Nawet może wydawać się nieco takie, no dla niektórych może szokujące, taki obraz tutaj. O jak łagodnie i miłośnie budzisz się miły w głębi łona mego. Ale to tu nie ma nic jakoś niestosownego, tylko właśnie chodzi o to przyjście Pana Boga do człowieka.
To, co mnie uderzyło tutaj w tej pieśni, to przez śmierć prowadzasz do życia pełności. Gdzie śmierć jest, jakby oznaczała starego człowieka. Że nie ma możliwości, żeby człowiek, który jest bardzo zaangażowany w światowe życie, mógł przejść dalej, czyli do życia duchowego. Zresztą sam apostoł też mówi w liście do Efezjan, by się wyzbyć ze starego człowieka, a przyoblec się w nowego. I ten stary człowiek, kiedy odejdzie, to już nie oglądać się za nim, tylko iść w nowe życie duchowe. Że to jest dla nas właśnie taka droga, żeby wyzbyć się starego, a iść w nowe duchowe życie, które obiecuje nam radość i miłość pełną.
Moją uwagę zwraca trzecia strofa o tych pochodniach. Pochodnie ognia płonącego w waszych odblaskach jasnych i promiennych, otchłanie głębin zmysłu duchowego, który był ślepy, pełen mroków ciemnych. No myślę, że to właśnie nawiązuje do tego, co tutaj mówiłem o nocy ciemnej, dlatego może mnie to tak tutaj znęciło. Że właśnie Jan opisuje to doświadczenie nocy ciemnej w tej strofie jako już minione i właśnie rozkoszuje się zjednoczeniem z Bogiem, kiedy pisze w ostatnich dwóch wersach: teraz z dziwnymi doskonałościami niosą miłemu żar swój wraz z blaskami. To jest świadectwo dojścia do celu. I to mnie napełnia nadzieją, że rzeczywiście droga, którą on wyznacza, jakkolwiek wyboista dosyć i trudna, to prowadzi do celu tak pięknego, że warto na nią wejść i nie schodzić z niej, aż się dojdzie.
O żywy płomieniu miłości, jak czule rani siła żaru Twego, środka mej duszy najgłębsze istności. Moją uwagę zwróciło to określenie środka mej duszy najgłębsze istności.
kiedy żyję z Bogiem, w bliskości z Bogiem, wtedy jestem sama najbliżej siebie, tego najgłębszego centrum. To jedna rzecz, a druga to ostatnia strofa. O jak łagodnie i miłośnie budzisz się miły w głębi łona mego. Zjednoczenie z Bogiem to nie jest jakaś ekstaza, jakieś doświadczenie tylko wspaniałego uczucia, ale to jest bardzo bliska więź z Bogiem, który jest oblubieńcem mojej duszy.
Podobnie jak Marysia, poruszyła mi bardzo pierwsza zwrotka. O żywy płomieniu miłości, jak czule rani siła żaru Twego. Ten żywy płomień miłości to jest płomień miłości Ducha Świętego, który żarem dotyka mojej duszy, a ponieważ jak jest żar, to są iskry. I te iskry początkowo jakby ranią, ale ta rana jest ranią tak czule, ale kiedy zejdą do głębokości mojej istoty, tam gdzie tylko właściwie Bóg może dotrzeć, bo nie wiem nawet, czy ja sama bym mogła dotrzeć tam, gdzie jest najgłębiej, to tam już ten żar jakby nie daje żadnego bólu. Już ten żar miłości jest po prostu piękny. I moja tęsknota jest za tym dotknięciem tego Pana Boga i mówię do Niego już dość, już zerwij tą zasłonę, dlatego że chcę Cię zobaczyć takim, jakim jesteś, czyli twarzą w twarz, czyli poznać Ciebie. Wiem, że to jest niemożliwe tu, teraz na ziemi, ale obiecane jest, że kiedy już będę mogła być w niebie, to poznam Ciebie takim, jakim jesteś, tak jak Ty, Boże, znasz mnie już teraz, dziś. To chyba najbardziej poruszyło moją duszę, ta tęsknota za Bogiem.
Jak widzimy więc, to doświadczenie opisane przez świętego Jana od Krzyża nie jest gdzieś tylko zawarte na kartach książek, jego dzieł, ale obecne w życiu każdego człowieka. Nas tutaj w studiu i was również, którzy słuchacie tej audycji, na pewno odnaleźlibyście się i zachęcamy do tego, żeby wziąć do ręki, niekoniecznie może od razu całe wszystkie dzieła, ale po trochu, jedną strofę czy dwie, spróbować po prostu tak zwyczajnie pomodlić się, odnaleźć się w tych tekstach i również i swoje życie, swoją tęsknotę za Panem Bogiem, także i swoje cierpienie, z tego powodu, że nie możemy być jeszcze w pełni zjednoczeni z Panem Bogiem, ale jesteśmy już na tej drodze. Święty Jan od Krzyża, czy duchowość jego i mistycyzm są częścią duchowości chrześcijańskiej, a to jest dla każdego człowieka.
I tak, proszę Państwa, doszliśmy właściwie do końca naszej audycji. Mamy nadzieję, my wszyscy tutaj zebrani, że wzbudziła w Państwu zainteresowanie i zachęciła do przeczytania, tak jak już ojciec Mariusz powiedział, choćby jednego utworu świętego Jana od Krzyża. Ale jeszcze nie kończymy audycji. Mam dla Państwa jedną bardzo radosną wiadomość, ale drugą dla nas tutaj zebranych, trochę mniej radosną, już się z Państwem dzielę. Otóż ta radosna, te wszystkie gratulacje, za które będziemy teraz mogli wypowiedzieć, to ojciec Mariusz Mazurkiewicz został wybrany wikariuszem prowincjała, a co dokładnie to oznacza, to sam ojciec zaraz wyjaśni. A druga sprawa, która nie jest dla nas tak bardzo wesoła, to jest to, że niestety, ale jest to ostatnia audycja z udziałem ojca, naszego opiekuna duchownego, naszego radia. I tutaj chcielibyśmy my wszyscy podziękować na forum całego radia naszego Droga, podziękować ojcu za jego czas poświęcony dla nas, za tą wielką wyrozumiałość, którą miał też dla nas, bo nieraz popełniamy błędy takie czy inne, a on zawsze potrafił je skorygować, zawsze z uśmiechem potrafił sprowadzić nas na właściwą drogę i za to dziękujemy. Dziękujemy za tę cierpliwość, za okazaną nam po prostu miłość braterską. Czyli kawałek Jezusa Chrystusa, który uczy, że mamy kochać się nawzajem. I właśnie tego doświadczyliśmy w osobie ojca Mariusza. Dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że zechciałeś być tutaj razem z nami i każdą audycję ubogacasz swoją wiedzą, mądrością, elokwencją. Dziękujemy, dziękujemy serdecznie.
Basiu, bardzo dziękuję za te słowa. To wszystko bardzo miłe i piękne i jestem pewien, że ani w tam malutkiej cząstce nie zasługuje na to, co powiedziałaś. Co się wydarzyło? Zostałem wikariuszem prowincjała, czyli każdy zakon, przynajmniej część zakonów ma takie jakby powyżej klasztorów jest jednostka administracyjna w danym kraju czy na danej części kraju. Na jej czele stoi prowincjał, przełożony prowincji. A ja jestem jego wikariuszem, czyli takim zastępcą, pomocnikiem. Na najbliższe kilka lat, więc kończy się moja posługa także tutaj w tym internetowym Radiu Droga, bo kończy się mój pobyt we Wrocławiu. I bardzo dziękuję za te wszystkie audycje. Nie wiem, nie potrafię spamiętać nawet ile, nie liczyłem i tych świętych, i spraw, o których rozmawialiśmy. Nie tylko świętych, przecież także i o synodzie, nawet przecież rok temu. Dziękuję za wszystkim słuchaczom za cierpliwość, za wyrozumiałość, także za może jakieś niedokładności czy błędy, powtórzenia. Dziękuję również całemu zespołowi i tutaj studio wrocławskie, to nasza można powiedzieć taka rodzina radiowa, a także dziękuję wszystkim odpowiedzialnym w Wiedniu również za zaprowadzenie radia, za tę możliwość, za te kilka lat, dwa lata. Może więcej, może trzy.
Tak.
W radiu za tę możliwość także tutaj z wami poznawania i świętych, bo ja także poznawałem i sam musiałem także doczytywać i to była dla mnie zawsze wielka mobilizacja. Ufam, że choć trochę z tego Pan Bóg dobra wyprowadzi. Dziękuję.
Marysia ładnie to zauważyła. Zaczęliśmy, proszę Państwa, audycję o świętych od świętej Teresy. A skończyliśmy na świętym Janie od Krzyża. Czyli jest taka klamra spinająca tych świętych.
No mało tego, święty Jan od Krzyża w pewnym momencie swojego życia został też kimś na kształt właśnie wikariusza prowincjała, bo został jednym z tam z kilku doradców chyba właśnie prowincjała w Hiszpanii, czy też w południowej części Hiszpanii, tak, Andaluzji. Już dobrze tego nie pamiętam, ale to no, też jest jakaś tutaj paralela niewątpliwie.
Ale ja mam taką myśl, że może ojciec Mariusz już jako wikariusz prowincjała jeszcze kiedyś zagości w naszej audycji.
I będziemy mogli zrobić wywiad.
Zobaczymy, co będzie możliwe.
Z osobistością.
Zobaczymy, co będzie możliwe.
Proszę Państwa, ale to nie tylko jedna uroczystość, bo w naszym zespole Maria miała, przez nas nazywana po prostu Marysia, którą bardzo kochamy, miała swoją uroczystość, były jej imieniny. I myśmy już składali jej życzenia. Jeszcze raz wszystkiego dobrego Marysiu, wszelkiego błogosławieństwa. I wiem, że też i z Wiednia płynęły tutaj liczne życzenia.
Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam. Dziękuję przede wszystkim Panu Stanisławowi, który wszystko ogarnia. Jak również całej ekipie wiedeńskiej. Dziękuję bardzo i cieszę się, że możemy razem tworzyć to piękne radio.
I teraz na zakończenie proszę o pozdrowienia. Kto chce kogo pozdrowić?
Ja pozdrawiam wszystkich studentów, parafian tutaj we Wrocławiu, także słuchaczy Radia Droga.
Pozdrawiam wszystkich, Krzysiek.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Hania.
Wojtek również pozdrawia wszystkich słuchaczy w Wiedniu i nie tylko, wszędzie, gdziekolwiek się znajdują.
Maria, również pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają.
I ja także przyłączam się do wszystkich tych pozdrowień naturalnie i życzę Państwu wszystkiego dobrego, dobrego odbioru, dobrego słuchania, a na sam koniec poprosimy o błogosławieństwo Ojca.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
Daj znak, gdzie się ukryłeś, umiłowany. Zobacz serca mego rany. Uciekłeś jak w Boże jeń, gdyś mnie zranił. Biegłam za Tobą z płaczem, a Tyś się oddalił. Powiedz, gdzie mam Ciebie szukać, Panie mój? Powiedz, gdzie? Powiedz, gdzie mam Ciebie szukać, Panie mój? Powiedz, gdzie? Pasterze, którzy zdążacie tajnymi ścieżkami na szczyt wzgórza wielkiego. Jeśli tam spotkacie Pana serca mego, powiedzcie, że tęsknię, umieram bez Niego. Powiedz, gdzie mam Ciebie szukać, Panie mój? Powiedz, gdzie? Powiedz, gdzie mam Ciebie szukać, Panie mój? Powiedz, gdzie? Szukając swojej miłości, przez góry pójdę wysokie i wybrzeża. Nie zrywając kwiatów bez trwogi przed dzikim zwierzem, granicę przejdę i w twierdzę uderzę. Powiedz, gdzie mam Ciebie szukać, Panie mój? Powiedz, gdzie? Powiedz, gdzie mam Ciebie szukać, Panie mój? Powiedz, gdzie? Uleczyć może, kiedyż Cię spotkam, tak bez cienia. Nie posyłaj już zwiastunów swego istnienia, bo Ty sam tylko możesz wypełnić pragnienia. Powiedz, gdzie mam Ciebie szukać, Panie mój? Powiedz, gdzie? Powiedz, gdzie mam Ciebie szukać, Panie mój? Powiedz, gdzie? Wreszcie dusza wchodzi cała utęskniona do ogrodu rozkoszy upragnionego. Spoczywa czarem Jego ukojona, cała zamknięta w ramionach miłego. Pozwól trwać w miłości Twojej, Panie mój. Proszę Cię, pozwól trwać w miłości Twojej, Panie mój. proszę Cię, dozwól trwać w miłości Twojej, Panie mój, proszę Cię, dozwól trwać w miłości Twojej, Panie mój, proszę Cię.